Agrobiznes.
Dzień dobry, program realizuje Piotr Wierzchoń. Przed mikrofonem Małgorzata Maksym. Kłaniamy się o poranku, a przed nami wtorek, 26 listopada i kolejne wydanie Agrobiznesu w Radiu Lublin. Będziemy z Państwem do godziny 6, a co przygotowaliśmy? Oto skrót. Między innymi powiemy o programie ochrony zasobów genetycznych, tym razem o ochronie rasy bydła białogrzbietego.
Zwierzęta te znakomicie sobie radzą właśnie w tak trudnych, ekstremalnych również warunkach. W chwili obecnej praktycznie wszystkie gospodarstwa, które utrzymują bydło białogrzbiete, podlegają pod program ochrony zasobów genetycznych bydła białogrzbietego. My jako Uniwersytet Przyrodniczy prowadzimy księgi hodowlane tej rasy.
Będzie też o uprawie rokitnika.
Znajdują się na różnych osobnikach. I jeżeli chcemy uzyskać owoce, to musimy pamiętać, że na plantacji musimy posadzić zarówno egzemplarze posiadające kwiaty żeńskie, jak również zapylacz, czyli takie osobniki z kwiatami męskimi. Czy to jest ogród przydomowy, czy to plantacja, szersza plantacja towarowa.
W cyklu na zdrowie powiemy o oznakowaniu żywności i skali Nutri-Score, a na zakończenie będziemy przypominać terminy praktyk międzyplony o zimę lub wsiewki śródplonowe. Więc o tym dalszej części programu rozpoczynamy od prognozy pogody dla województwa lubelskiego na najbliższy tydzień, a tutaj pogoda w kratkę. Chmury, trochę deszczu, miejscami słońca, na termometrach około 7 stopni, nocami niewiele na plusie. To tak w skrócie, a oto szczegóły, jak informują synoptycy. Pogodę kształtuje rozbudowujący się wyż. Z południowego zachodu napływa wilgotna masa powietrza polarno-morskiego. I tak w naszym regionie po nocy z lokalnymi mgłami. Dziś w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, od zachodu stopniowo wzrastające do dużego, a po południu oraz wieczorem miejscami przelotne opady deszczu. Jedynie na krańcach wschodnich i południowych bez opadów. Temperatura maksymalna od 6 do 7 stopni. Wiatr na ogół umiarkowany, miejscami porywisty, południowy i południowo-zachodni. W nocy miejscami słabe opady deszczu, a na termometrach od 2 do 4 stopni. A jutro w środę zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami może przelotnie popadać deszcz. Temperatura maksymalna od 5 do 7 stopni, wiatr słaby, chwilami umiarkowany z południowego zachodu i zachodu. A co przyniosą kolejne doby? Niewiele się zmieni. Dużo chmur, większe przejaśnienia i przelotny deszcz, a na termometrach od 4 do 7 stopni. Nocami niewiele na plusie. W weekend pogoda zróżnicowana, w sobotę dojdą słabe opady deszczu ze śniegiem, a w niedzielę więcej słońca i bez opadów. Krótka przerwa, po niej w Agrobiznesie w Radiu Lublin powiemy o uprawie rokitnika. Agrobiznes na antenie Radia Lublin do godziny 6. Rokitnik to krzew o charakterystycznych liściach i prozdrowotnych owocach. Żółte lub pomarańczowe owoce rokitnika polecane są w walce z przeziębieniami i pomocne przy ogólnym osłabieniu organizmu. Swoje właściwości lecznicze zawdzięczają wyjątkowej różnorodności składników, jakie zawierają, w tym witaminy, mikroelementy, pektyny czy kwasy organiczne. A co jest ważne przy jego uprawie? Mówi doktor habilitowany Iwona Szot z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Rokitnik jest rośliną rozdzielnopłciową, to znaczy, że kwiaty męskie i kwiaty żeńskie znajdują się na różnych osobnikach. I jeżeli chcemy uzyskać owoce, to musimy pamiętać, że na plantacji musimy posadzić zarówno egzemplarze posiadające kwiaty żeńskie, jak również zapylacz, czyli takie osobniki z kwiatami męskimi. Czy to jest ogród przydomowy, czy to plantacja, szersza plantacja towarowa, to muszą się znajdować zarówno te rośliny, które produkują kwiaty, bo na nich potem są owoce, jak również zapylacz. Z tym, że na plantacji towarowej taki udział zapylacza w stosunku do odmian żeńskich to jest 1 do 6. Pąki kwiatowe, tak jak już powiedziałam, występują na różnych osobnikach, ale można je rozróżnić pod względem morfologicznym, gdyż pąki kwiatowe męskie są znacznie większe niż pąki kwiatowe żeńskie. I zebrane są w postaci właśnie, tworzą takie charakterystyczne szyszeczki. Z tym, że rozpoznanie płci roślin jest możliwe dopiero, kiedy te pąki kwiatowe zaczynają się wytwarzać. Jeżeli rozmnażamy rokitnika z nasion, to jest najwcześniej w 4 roku po wysiewie. Główna masa korzeni zalega na głębokości 50 cm i jeżeli chodzi o obręb projekcji korony, to jest to około od 1,5 do 2 metrów od pnia. Na młodych korzonkach tworzą się bulwki, w których tkwią bakterie symbiotyczne, bakterie, które mogą czerpać azot z powietrza. Jest to niezbędne dla rośliny. I w drugą stronę te bakterie wykorzystują węglowodany, czyli jest to swoistego rodzaju symbioza pomiędzy korzeniami rokitnika i tymi bakteriami. I to też sprawia, że rokitnik nie ma zbyt dużych wymagań co do azotu. Może być uprawiany właśnie na glebie mniej obfitej właśnie w ten pierwiastek.
A dodajmy, że powszechność niektórych upraw sadowniczych sprawiła, że nagromadziło się wiele szkodników i chorób drzew i krzewów i uprawa niektórych gatunków stała się niemożliwa bez stosowania silnej ochrony czy też skomplikowanych zabiegów. Dlatego warto uprawiać mniej znane rośliny sadownicze o prozdrowotnych owocach, które są łatwe w uprawie i nie wymagają nadmiernej ochrony. A już za chwilę w Agrobiznesie w Radiu Lublin we wtorek 26 listopada powiemy o skali Nutri-Score. Słuchamy Agrobiznesu w Radiu Lublin we wtorek 26 listopada, a teraz czas na kolejny odcinek cyklu Na Zdrowie.
Na Zdrowie.
Nutri-Score to system znakowania żywności, który ma przedstawiać ogólną wartość żywieniową produktu. Jest zilustrowany kolorowymi literami z początku alfabetu. Im bardziej zielona, tym produkt ma być zdrowszy. Jednak w wielu krajach zasadność jego stosowania wciąż pozostaje kwestią dyskusyjną. Nutri-Score to pięciokolorowa etykieta żywieniowa, która ma wskazywać poziom wartości żywieniowej poszczególnych produktów. Ten nieobowiązkowy system ma pomóc konsumentom wybrać produkty bardziej korzystne dla zdrowia.
Skala Nutri-Score powstała we Francji jako taka dosyć prosta informacja dla konsumenta, aby mógł dokonywać lepszych wyborów żywieniowych. Mamy kolorową skalę A, B, C, D, E.
Profesor Paweł Glibowski, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Literka A jest zielona, skrajna literka końcowa jest praktycznie czerwona, czy tam ciemno-pomarańczowa. No więc jak te barwy nam podpowiadają, jeśli sięgamy po produkty bardziej zielone, czyli AB, no to mamy, dokonujemy lepszych wyborów żywieniowych, natomiast te na czerwonym DE, no to właściwie powinniśmy ich unikać. Przy czym jak zwykle działa w szczegółach i niewiele osób zdaje sobie sprawę, że ta skala porównuje produkty z tej samej grupy. Czyli jak zobaczymy na przykład literkę D na łososiu, a to jest normalne, to w każdym sklepie możemy to znaleźć, to nie dlatego, że ten łosoś jest taki straszny, tylko dlatego, że na tle innych ryb on ma wyższą wartość kaloryczną ze względu na cenne kwasy tłuszczowe i tego niestety ta skala już nie uwzględnia. A jest wspaniałym źródłem i witaminy D, i kwasów omega-3. Ta skala o tym nie mówi. Z drugiej strony możemy znaleźć jakieś takie chrupki do mleka, które mają wysokie te oceny typu B, nie wiem czy nawet nie A, gdzie za pomocą odpowiedniej inżynierii można tak podkręcić ten wynik, że one się lepiej plasują, bo na tle innych płatków chrupek do mleka mają świetny skład, bo właśnie mają podwyższony poziom błonnika, podwyższony poziom białka i tak dalej. Także tutaj technologie żywności potrafią no, tak popracować nad składem, żeby podkręcić ten wynik. Co nie znaczy, że te słodzone płatki mogą być no, dobrym rozwiązaniem w długim okresie w nadmiernych ilościach.
Na zdrowie.
Skala Nutri-Score nie uwzględnia m.in. przetworzenia żywności czy konserwantów, stąd też budzi wiele kontrowersji.
Właśnie ta skala nie uwzględnia przetworzenia żywności, nie uwzględnia obecności konserwantów, które oczywiście są legalne, natomiast no, z racji tego, że to są substancje chemiczne i najczęściej mało naturalne, no to w wielu budzą kontrowersje. To w ogóle nie jest skala obowiązująca. Wiele krajów przyjęło tą skalę jako zalecaną. Tutaj jest przede wszystkim Francja, także Belgia, Niemcy, Holandia, Luksemburg. Kilka krajów się zdecydowanie sprzeciwiło, to między innymi są Włochy. No, Polska nie przyjęła żadnego rozwiązania. Część producentów po prostu tą skalę stosuje, ale ona jest dobrowolna. Podam dobry może przykład, jeżeli chodzi o tą skalę Score. Mamy na przykład ser biały chudy, który będzie miał literkę A, mamy półtłusty, który no, będzie być może miał B i będzie tłusty, który będzie no, miał bardziej czerwony. I teraz konsument, który jest odrobinę świadomy tego, że tłuszcz mleczny nie jest korzystny dla zdrowia, no to po prostu nie potrzebuje tych kolorów, żeby wybrać na przykład ser chudy, bo on będzie mu służył zdrowotnie. Natomiast no, ten kolor być może dodatkowo przekona kogoś, że okej, dobrze, co z tego, że to się nazywa tak czy tak, mam kolor, wybieram według tych kolorów. I statystycznie rzecz ujmując, osoby, które rzeczywiście sięgają po te bardziej zielone w oznaczeniach produkty, w długim okresie będą jednak zdrowsze niż te, które będą częściej sięgać po te pomarańczowo-czerwone. To jest kwestia czasu i jakby ilości zjedzonych tych produktów. Natomiast okazjonalnie, jeśli sięgamy po część z nich, no plus te wyjątki, o których mówię, jak to w ogóle nie ma problemu. Zatem, no trudny temat. Czyli generalnie w większości produktów ta skala jest pomocna, natomiast kilka produktów jest poszkodowanych, można powiedzieć, które są cenne, wartościowe, a kilka no troszeczkę zyskało na tej skali, choć zdecydowanie nie są zalecane.
W Polsce obowiązkowo na etykiecie żywności muszą się znaleźć m.in. takie informacje jak nazwa wskazująca na rodzaj produktu, wykaz alergenów czy procentowa zawartość danego składnika, a także informacje o wartościach odżywczych.
Na zdrowie.
Słuchamy Agrobiznesu na antenie Radia Lublin, a już za chwilę powiemy o rasie zachowawczej.
Agrobiznes.
Tu Polskie Radio Lublin i wtorkowe wydanie Agrobiznesu 26 listopada. Krowy z charakterystycznym białym grzbietem hodowane były w Polsce od niepamiętnych czasów. Przodkowie dzisiejszych białogrzbietów wywodzą się z terenów położonych na wschód od Wisły, dlatego dawniej nazywano je bydłem nadwiślańskim lub powiślańskim. W pierwszej połowie XX wieku rasa ta stanowiła około 10% krajowego pogłowia bydła. Po II wojnie światowej, ze względu na wzrost popularności nowszych, bardziej wydajnych ras bydła mlecznego, rasa białogrzbieta uległa niemal całkowitemu zanikowi z terenów Polski. Prace nad zachowaniem zasobów genetycznych tej rasy prowadzi od lat 90. ubiegłego wieku Katedra Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Rasa ta została włączona do programu ochrony zasobów genetycznych zwierząt w Polsce, mówi dr Wioletta Sawicka-Zugaj z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, wiceprezes Polskiego Związku Hodowców Bydła Białogrzbietego.
Jeżeli chodzi o program ochrony zasobów genetycznych, został on wprowadzony w 2004 roku. Zaczynaliśmy od kilku sztuk, praktycznie od jednego, dwóch gospodarstw, które utrzymywały maksymalnie 5 krów tej rasy. I z roku na rok obserwujemy systematyczny wzrost zarówno stad, jak i zwierząt, które są objęte programem ochrony zasobów genetycznych. Co to ze sobą niesie, jakby ten program? On oczywiście ma ochronić przede wszystkim dziedzictwo kulturowe Polski, ponieważ jest to rasa występująca od niepamiętnych czasów, więc uważa się ją za element naszej historii, naszej kultury i rolnictwa również. Poza tym charakteryzuje się również bardzo dużą zmiennością genetyczną, co jest bardzo dzisiaj charakterystyczne i na co zwraca się bardzo dużą uwagę, ponieważ duża zmienność genetyczna warunkuje większe możliwości adaptacyjne do zmieniających się warunków klimatycznych. To, co w tej chwili obserwujemy i różne problemy, które dotyczą dostępności pasz dla zwierząt. I zwierzęta te znakomicie sobie radzą właśnie w tak trudnych, ekstremalnych również warunkach. W chwili obecnej praktycznie wszystkie gospodarstwa, które utrzymują bydło białogrzbiete, podlegają pod program ochrony zasobów genetycznych bydła białogrzbietego. My jako Uniwersytet Przyrodniczy prowadzimy księgi hodowlane tej rasy. Natomiast za wszystkie programy rasowe odpowiada Instytut Zootechniki, Państwowy Instytut Badawczy w Balicach koło Krakowa. Generalnie na chwilę obecną tych stad mamy około 120. Występują one praktycznie w całej Polsce, w 12-13 województwach, więc można powiedzieć, że wszędzie, gdzie się nie obrócimy, to nasze białogrzbietki można spotkać w gospodarstwach i na pastwiskach.
Szczegóły dotyczące hodowli bydła białogrzbietego i programu ochrony zasobów genetycznych zwierząt w Polsce w Zakładzie Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Agrobiznes w Radiu Lublin. Do godziny 6 powiemy jeszcze o mulczowaniu międzyplonów.
Agrobiznes.
I na zakończenie Agrobiznesu w Radiu Lublin mamy jeszcze jedną informację. Przypominamy, że w przypadku praktyki międzyplony o zimę lub wsiewki śródplonowe realizowanej w ramach ekoschematu rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi, w sytuacji uprawy międzyplonów o zimych rolnicy mają obowiązek ich utrzymania co najmniej do 15 lutego roku następującego po roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności. Mulczowanie można wykonać poprzez ścięcie biomasy i pozostawienie mulczu na powierzchni pola lub częściowe wymieszanie międzyplonu z glebą, przy czym można to wykonać każdą maszyną, która nie przyoruje skiby. W przypadku stosowania brony talerzowej należy pamiętać o takim ustawieniu talerzy, które nie powodują odwrócenia skiby, a mulcz powinien pozostać na polu do 15 lutego następującego po roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności. Wykorzystanie biomasy międzyplonu ozimego jako mulczu umożliwia wcześniejsze przygotowanie stanowiska pod zasiewy roślin jarych. Dodatkową zaletą mulczowania jest efekt nawozowy. I tak kończymy wtorkowe wydanie magazynu 26 listopada. Kolejny Agrobiznes jutro o stałej porze, ale warto zostać z Radiem Lublin, bo przed nami następne interesujące audycje. Punktualnie o godzinie 6 na naszej antenie najnowsze wiadomości i sport. Potem rozpocznie się poranek z Radiem Lublin. Piotr Wierzchoń pozostaje, by je realizować, a ja dziękuję za uwagę. Dobrego dnia Państwu życzę. Małgorzata Maksim, do usłyszenia o 5.30.
Agrobiznes.